Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście Natalia Bogdan, prezes Job House przez Skype'a i Andrzej Chmielecki, etyk biznesu Virtus w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W sierpniu w Polsce było 3,4% bezrobotnych, podał Eurostat. Bezrobotnych było mniej niż w lipcu. I to te dane to znacznie poniżej średniej dla całej Unii Europejskiej. Z kolei Główny Urząd Statystyczny podał dane z bezrobocia za drugi kwartał tego roku. Wyniosło 5,9%, co oznacza spadek liczby bezrobotnych o 0,5 punktu procentowego od końca marca. Co ważne, bezrobocie spadło we wszystkich województwach w kraju. Dla kogo to dobra wiadomość, a dla kogo zła? I czy można powiedzieć, że zła, bo spadek bezrobocia? Może damy szansę prezes Natalii Bogdan.
Dziękuję bardzo za głos. To rzeczywiście moja działka i mogę wypowiedzieć się na podstawie spostrzeżeń z mojego podwórka, czyli firmy rekrutacyjnej. Rzeczywiście od kilku miesięcy notujemy ogromny wzrost zapotrzebowania na pracowników wszelkiej maści. Firmy na potęgę zgłaszają się do nas i zgłaszają procesy rekrutacyjne w związku z tym, że mają po prostu kłopot ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Więc jest to na pewno dobra sytuacja dla wszystkich poszukujących pracy, dla wszystkich, którzy pracują, ale myślą o zmianie i myślą o polepszeniu sobie warunków zatrudnienia. Jest to na pewno dobry czas na to, żeby za pracą się rozglądać i właśnie szukać gdzieś tam nowych możliwości rozwojowych. Na pewno jest to trudna sytuacja dla pracodawców, którzy po pierwsze nagle musieli mierzyć się z tym, że sporo pracowników odpłynęło z ich zakładów pracy, bo dostało po prostu gdzieś indziej lepszą ofertę. Nowych pracowników nie jest tak łatwo znaleźć. Na pewno firmy po pierwsze muszą pracować nad wynagrodzeniem, jakie proponują, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, na którą zwracają uwagę pracownicy, ale nie tylko, też nad całą ofertą zatrudnienia. I najtrudniej jest z tego, co widzę, o pracowników fizycznych. O nich było trudno już w czasie pandemii, a teraz jest jeszcze gorzej, więc to zapotrzebowanie na rynku jest naprawdę spore.
A to może skutkować podwyżkami pensji? Bo cały czas te pensje rosną, ale czy jeszcze szybciej będzie ten proces się odbywał?
Tak, z tego co widzę, to tak, pracodawcy widzą, że to jest nieuniknione, że za wynagrodzenie, jakie było oferowane jeszcze jakiś czas temu, nie są w stanie po prostu przyciągnąć do siebie pracowników. A każde praktycznie badanie, my też prowadzimy takie badanie szczęścia w pracy Polaków, z którego co roku wynika, że wynagrodzenie to jest ten najważniejszy aspekt, na który zwracają uwagę pracownicy. Oczywiście nie jedyny, ale umówmy się, że jest on dosyć kluczowy, więc jest to nieuniknione. Jeżeli chcemy znaleźć pracowników do pracy, to te wynagrodzenia musimy weryfikować, czy one są rynkowe, a nawet sprawiać, że są atrakcyjniejsze niż rynkowe, żeby przyciągnąć do siebie osoby.
To samo pytanie prezes Andrzej Chmielecki.
Te wskaźniki, które zostały podane, to również dobra wiadomość dla nie tylko pracowników poszukujących czy kandydatów poszukujących pracy, ale również dla pracowników już zatrudnionych, ponieważ oni nabywają tym samym stosunkowo większą pewność zatrudnienia i nie boją się redukcji, które mogłyby następować przy zmieniającej się gospodarce, a przecież ona strukturalnie się zmienia. Tym większa rola dla pracodawcy, żeby jeśli nie stać go na podwyżki czy utrzymanie tych stawek płacowych, które oferuje swoim pracownikom, żeby stwarzać im tym lepsze warunki pracy. Nie w tym znaczeniu BHP-owskim, ale chodzi o komfort i atmosferę. Również te wskaźniki takie niematerialne, niemierzalne, które powodują, że po prostu z przyjemnością chodzimy do pracy, nie tylko po to, żeby uzyskać ekwiwalent za świadczoną pracę.
Mm-hmm. Problem z pracą się okazuje, mimo tego, że mamy dosyć niskie bezrobocie, jedno z najniższych w Unii Europejskiej, a mimo to problem z pracą mają młodzi ludzie. Okazuje się to z danych Głównego Urzędu Statystycznego, że osoby w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły 11,4%. Z czego to wynika i czy rzeczywiście tym ludziom będzie trudniej pracę znaleźć?
Myślę, że wynika to głównie z dwóch czynników. Jeden to jednak kulejące szkolnictwo zawodowe i słaba oferta dla pracodawców ze strony właśnie tych młodych roczników, w sensie już kwalifikacji, które nabrali, a dwa, że jednak osłabiona skłonność młodych ludzi do tego, żeby szukać tego zatrudnienia. Jednak styl życia w tej chwili powoduje, że młodzi ludzie starają się tę młodość sobie przedłużyć i to poszukiwanie zatrudnienia jest słabsze niż kiedyś. W każdym razie ja obserwuję mniejszą determinację młodych ludzi do tego, żeby tę pracę znaleźć.
Czyli nie chcą się uniezależniać od rodziców, z rodzicami wygodniej, zwłaszcza że mieszkania są teraz bardzo drogie, więc to jakby warunkuje to, że młodzi mieszkają z rodzicami, a skoro mieszkają z rodzicami, to nie muszą szukać zatrudnienia.
No wiele jest takich, którzy opóźniają ten start w samodzielne życie i starają się pogodzić jedno z drugim.
Natalia Bogdan, a jak z ofertami pracy właśnie u Państwa dla młodych ludzi? Czy to jest tak, że jest ich mniej, czy no rzeczywiście to, o czym mówił przed chwilą Pan Prezes, młodzi ludzie tak aż chętnie tej pracy nie szukają?
Ofert pracy dla młodych ludzi jest sporo, aczkolwiek najczęściej to są prace dorywcze, czyli takie właśnie na chwilę, na sezon, na wakacje. Chociaż są też oferty dla osób młodych w dłuższej perspektywie czasowej, aczkolwiek one już wymagają pewnych kwalifikacji, na przykład znajomości języków. A wbrew pozorom, nie wiem, czy to jest kwestia naszego szkolnictwa, czy chęci też po stronie młodych osób, ale wbrew pozorom nawet znajomość języka angielskiego to wcale nie jest wśród młodych ludzi jakaś oczywistość w tej chwili. I my często mamy kłopot ze znalezieniem osób, które rzeczywiście porozumiewają się biegle nawet w języku angielskim, bo nie mówię już o językach bardziej zaawansowanych, chociaż zapotrzebowanie takie też na pewno jest. Młode osoby przede wszystkim pracują teraz w gastronomii, w handlu, w takich zawodach i branżach, które nie wymagają większego doświadczenia. A myślę, że też stąd trochę bierze się ta sytuacja młodych osób na rynku pracy, że no większość firm, jeżeli ma już zapłacić za pracownika, no to jednak szuka w pierwszej kolejności osób, które mają jakieś doświadczenie, mają kwalifikacje, mają właśnie ten fach w ręku, jeżeli mówimy o pracownikach fizycznych. Więc to, o czym wspomniał pan prezes, to też te braki w szkolnictwie zawodowym. Pewnie gdyby więcej osób raz, że wybierało taką ścieżkę edukacji, a niekoniecznie miało apetyt tylko na ten tytuł magistra, taki dosyć popularny. I gdyby też to szkolnictwo miało ofertę ciekawą dla młodych osób, to myślę, że wśród właśnie młodych bezrobocie byłoby dużo niższe, bo od razu po szkole mogliby po prostu pójść na praktyki i do pracy i kształcić się w danym kierunku.
Mm-hmm. Kolejna kwestia to kobiety, aż 53,8%, czyli prawie 54% wszystkich bezrobotnych stanowią. Co tutaj się dzieje, z jakiej przyczyny i jak przywrócić panie rynkowi pracy?
Myślę, że takim głównym pomysłem, który mógłby pomóc paniom, no to umożliwienie im bardziej elastycznego czasu pracy i też formy pracy. Mówię tutaj zwłaszcza o pracy częściowo, przynajmniej zdalnej, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe. Myślę, że to bezrobocie wśród kobiet wynika głównie z tego, że one muszą pogodzić rolę mam z rolą zawodową, co zazwyczaj jest bardzo utrudnione. No ja sama mam dziecko w przedszkolu i zajęcia są od 9 do 16, więc gdyby nie pomoc gdzieś tam osób z mojej rodziny albo moja forma pracy, bo prowadzę swoją działalność gospodarczą, to było, moja aktywność zawodowa no nie byłaby po prostu możliwa, no bo w większości firm pracuje się po prostu 8 godzin dziennie, plus jeszcze do tego żłobka czy przedszkola trzeba dojechać, a później do pracy, więc no w większości myślę, że to jest taki główny kłopot. Więc gdyby firmy były bardziej elastyczne w tym zakresie, plus byłaby większa, lepsza infrastruktura właśnie żłobkowo-przedszkolna u nas w kraju, bądź na przykład jakieś takie rozwiązania też oferowane przez pracodawców w zakresie opieki nad dziećmi, to myślę, że ta sytuacja byłaby dużo lepsza.
Jak to jest z pracodawcami, panie prezesie? Nie są elastyczni w stosunku do matek młodych?
Starają się być elastyczni, ale musimy też wiedzieć, że no, pracodawca jednak wymaga tej dyspozycyjności i to, co mówiła koleżanka, ja się pod tym w pełni podpisuję, że aktywizacja kobiet na rynku pracy idzie, powinna pójść po właśnie poprzez te dwa kierunki, czyli stwarzanie tych elastycznych możliwości zatrudnienia również co do czasu i zmianowości, a drugie ta infrastruktura towarzysząca, czyli żłobki i przedszkola, nie do godziny 16 czy 16.30, ale również z przedłużonym terminem umożliwiającym odbiór dziecka nieco później. Natomiast
Możliwością zostawiania wcześniejszego, bo jednak jak wszyscy wyruszamy, żeby zdążyć na 8 do szkoły, do przedszkola i do pracy, mamy jeszcze korki. A tak może gdyby te godziny też były bardziej elastyczne, może te korki by się też rozładowały.
Tak, natomiast jeszcze jeden element. Ja obserwuję już zanikające zjawisko tego szklanego sufitu, że kobiety zarabiają stosunkowo mniej niż mężczyźni na porównywalnych stanowiskach pracy. Ten podział się po prostu już coraz bardziej zaciera. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Chyba jesteśmy na jednym z pierwszych miejsc w Unii Europejskiej co do zrównania stawek wynagrodzenia pomiędzy paniami i panami.
I ten argument powinien również przyciągać kobiety z powrotem na rynek pracy. Zostajemy przy danych Głównego Urzędu Statystycznego. Opublikował dane regionalne, pokazujące nie tylko w których miejscach kraju PKB jest wytwarzane najwyższe, ale i gdzie powstaje go właśnie najwięcej na mieszkańca. Okazuje się, że w dwóch najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionach naszego kraju powstaje prawie 30% PKB dla całego kraju, podaje Business Insider. No i właśnie no, takim jednym z takich regionów jest region warszawski, nie mazowieckie, bo tutaj jeśli chodzi o całe województwo, to nie jest zbyt wysokie PKB, ale na przykład region mazowiecki, najwyższy w kraju. Co trzeba zrobić, aby ten rozwój był bardziej równomierny? Żeby nie wyludniały się pewne regiony, bo ludzie jadą za pracą, jadą szukać lepszego życia i jadą do tych bogatszych regionów. To też nie jest dobre dla gospodarki kraju i rozwoju.
No, ja tu jestem sceptyczny, jeśli chodzi o pomysły, co zrobić, żeby właśnie powodować ten rozwój zrównoważony również w aspekcie terytorialnym, jako że nie tylko mówimy o ofercie pracy, która może być rozłożona i można tę ofertę różnicować czy uprzywilejowywać lokalizację przedsiębiorstw poza wielkimi miastami, ale musi iść za tym oferta jeszcze w jakości życia, mieszkania, oferta kulturalna, a te znajdujemy jednak w większych ośrodkach miejskich. I to jest zjawisko obserwowane od, no nie wiem, myślę, że blisko 40 lat. Ja pamiętam w latach 80. jeszcze jak studiowałem, mieliśmy taki przedmiot prognozowanie rozwoju gospodarczego i tam była mowa o teorii biegunów wzrostu i wzorując się na ówczesnych gospodarkach kapitalistycznych, osąd był taki, że będziemy szli tą drogę, aż nie nabierzemy jakiegoś względnego nasycenia konsumpcyjnego i jakości życia i dopiero wówczas będziemy mogli mówić o rozproszeniu się terytorialnym, czego elementy następują, tak? Bo jednak staramy się mieszkać też wokół miast. Ta strefa aglomeracyjna się coraz bardziej poszerza, ale jednak ta bliskość tych 20-30 kilometrów do wielkiego ośrodka, ona rozstrzyga często o lokalizacjach. Natomiast co do tego, żeby próbować różnicować te lokalizacje i preferować te na terenach wiejskich, Obawiam się, że to jest zjawisko, które możemy się przypatrywać, ale jako istotne w skali 25-30 lat najmniej. Tak? To są jednak bardzo strukturalnie powiązane procesy społeczne, generacyjne wręcz i nie przewiduję, żeby tutaj punktowo oczywiście tak, ale nie w skali całego kraju.
No kiedyś mówiło się o pewnego rodzaju decentralizacji urzędów, decentralizacji rozmaitych organizacji zależnych od państwa. Pamiętamy walkę o to, żeby Polska Agencja Kosmiczna była w Gdańsku na przykład, a nie wszystkie te ważne organizacje, urzędy, żeby były w Warszawie, żeby część tych właśnie organizacji, urzędów poprzenosić do mniejszych, średnich miejscowości. Też zbudować całą infrastrukturę albo polepszyć ją związaną z dojazdami. Wiadomo też, że nie wszyscy dysponują kilkoma samochodami na jedną rodzinę, żeby z tych mniejszych miejscowości był lepszy dojazd, szybszy dojazd do centrów tych większych, gdzie jest praca, żeby ci ludzie mogli jednak zostawać u siebie, tam zostawiać podatki, pracować, dojeżdżać sprawnie do tych większych aglomeracji. Na ile to by pomogło? Natalia Bogdan.
Myślę, że to jest jakiś pomysł i dobrym przykładem tutaj jest Łódź, z której rzeczywiście dzięki temu, że są pociągi i dojazd z Łodzi do Warszawy trwa mniej więcej tym pociągiem czy kolejką trwa tyle samo praktycznie, co stanie w korkach mieszkając w Warszawie i dojeżdżając gdzieś tam do miejsca pracy.
Albo w Łodzi.
Tak, dokładnie. Więc to jest taki przykład, że z tych regionów okolicznych, bo nie jakichś bardzo odległych, ale jednak tych mniej rozwiniętych, dzięki dobrej infrastrukturze można dojechać i pracować. Podobnie jest też teraz dzięki naszej SKM-ce lokalnej też osoby na przykład z mniejszych miejscowości, mam tu na myśli Rumię Wejherowo, i mniejsze okoliczne miejscowości mogą też dojechać do Gdańska, gdzie tej pracy jest więcej, aczkolwiek no nadal to jest w ramach tego samego województwa, więc myślę, że to, tak jak wspomniał pan prezes, utopią jest myślenie, że zrównoważymy no całą Polskę, że wszędzie będzie tak samo. Taki pomysł, który też mi przychodzi do głowy, który wiem, że w Gdańsku też jest praktykowany i w ogóle w województwie pomorskim, nie tylko, to specjalne strefy ekonomiczne, czyli po prostu tereny, na których warunki i najmu gruntów i warunki podatkowe są dużo bardziej atrakcyjne dla inwestorów, dla firm, które chcą otwierać fabryki, zakłady, biurowce też czasami na danym terenie. Z tym, że no nigdy nie będzie tak, że to będzie tak samo jak w Warszawie, no bo to dużo zależy właśnie od infrastruktury, od zasobów naturalnych, tak jak teraz przemysł króluje na Śląsku, no to nie wyobrażam sobie, że będzie królował gdzie indziej, no bo to też jest kwestia po prostu zasobów i możliwości danego regionu.
I na koniec prezydent podpisał ustawę o usługach płatniczych, która uniemożliwia sprzedawcom odmowę przyjmowania płatności gotówkowych. To oznacza, że w sklepie nie będzie można wywiesić kartki z napisem płatność tylko kartą. Sprzedawca będzie zobowiązany do przyjmowania zapłaty też gotówką. To była odpowiedź na apele szefa Narodowego Banku Polskiego. Co państwa zdaniem ten przepis zmienia i czy coś zmienia? Bo ja myślę, że jednak problemy, jeżeli są to w drugą stronę.
Dokładnie, dlatego zdziwiła mnie ta informacja, ponieważ w większości, może nie w większości, ale w bardzo wielu miejscach i punktach usługowych w Polsce właśnie jest wręcz odwrotnie, czyli jest ta wywieszka, że płatność tylko gotówką. I to wynika przede wszystkim z prowizji, jakie pobierają instytucje za transakcje kartami, że niektórym mniejszym firmom po prostu nie opłaca się oddawać 2% na przykład transakcji po to, żeby można było płacić kartą. Więc szczerze, no zapis jest, ale wydaje mi się, że na rynku polskim niewiele zmieni.
Ja myślę, że niewiele to zmieni faktycznie w nawykach i upodobaniach ludzi co do formy dokonywania płatności. Natomiast myślę, że znaczy prawdą jest, że swego czasu prowizje, które były do poniesienia przez punkty handlowe w przypadku płatności kartowych, one sięgały, był taki moment, że nawet do 3%. W tej chwili wielkie sieci korzystają z, no nawet nie tylko wielkie, w ogóle sieci korzystają ze stawek rzędu 0,3%, czyli 10-krotnie niższych niż kiedyś. I nie jest to już tak znaczący problem jak dawniej, aczkolwiek nadal on pozostaje. Jednak gotówkę też trzeba przysposobić. Na tym jest cały przemysł przetwórstwa środków pieniężnych, że tak powiem. No są firmy procesujące gotówkę, one z tego żyją. Natomiast faktem jest, że udział gotówki stosunkowo maleje. Rzecz w tym, żeby jej nie utracić, ponieważ to jest element również jak gdyby kształtowania patriotyzmu dla społeczeństwa. Widzimy tę złotówkę, ten orzełek, identyfikujemy się bardziej z tym pieniądzem niż z plastikiem.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Czas nam się już skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Natalia Bogdan, prezes Jobhouse, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.